10 minut po godzinie 20, to już Państwo słyszą, że gość w studio przygotowuje się swoje gardło do dłuższego wystąpienia. Magazyn Między Nami Zwierzętami. Ja tylko Państwu powiem, że za niecałe pół godziny będziemy mieć połączenie. To będzie wejście z meczu play-off koszykówki Energa Toruń Invest in the West Enea Gorzów. Podsumowanie, właściwie taka końcówka i wtedy magazyn przerwie. A już w studio ornitolog Marcin Bocheński, jeden z autorów Lubuskiego Atlasu Ornitologicznego, Ptaki Lęgowe Ziemi Lubuskiej. I za chwileczkę zapytam cię o to właściwie...
Co to znaczy?
Co to znaczy ten termin Ziemia Lubuska? Bo ja się złapałam na tym, że wydawało mi się, że to chodzi o województwo lubuskie, ale to zaraz wyjaśnisz. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej właśnie, który otrzymał w tym roku lubuskiego wawrzyna w kategorii naukowej. Byliście zaskoczeni, bo pytam w liczbie mnogiej. Jesteś jednym z autorów, ale autorów jest kilku. Wymienię też nazwiska: Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak, Olaf Ciebiera, Paweł Czechowski, Sławomir Rubacha. Byliście zaskoczeni tym, że Atlas Ornitologiczny otrzymuje taką nagrodę kojarzoną raczej z dziennikarstwem?
Dobry wieczór na początek. Czy byliśmy zaskoczeni? To znaczy... I tak i nie. I tak oczywiście, bo dotychczas praktyka, to co widzieliśmy w kategorii lubuski wawrzyn naukowy, dominowały pozycje z nauk głównie humanistycznych, głównie właśnie dziennikarstwo, historia. Oczywiście to obok lubuskiego wawrzynu literackiego, który jest jakby zupełnie inną kategorią. Natomiast wbrew pozorom wiele osób myśli, że biologia to nauka humanistyczna, no bo to coś o życiu. Nie, nie, biologia jest nauką ścisłą i badanie zwierząt, w tym ptaków, też jest jakby w kategorii nauk ścisłych w tych dyscyplinach naukowych. I no, bardzo nam miło było, że Ta dziedzina została też dostrzeżona przez jury, przez tych, którzy decydowali o przyznaniu właśnie nominacji, a potem nagrody w tej kategorii.
Na pewno docenione zostało to, że Atlas opowiada o ptakach lęgowych ziemi lubuskiej. I teraz właśnie, o jaką ziemię lubuską chodzi?
Oczywiście większość z nas, jak myśli Ziemia Lubuska, pewnie w większości myśli o po prostu województwie lubuskim. Mhm. Natomiast troszkę inaczej jest w tak zwanym regionalnym podziale kraju, jeśli chodzi o ornitologów. To jest taka historia z lat 70., 80., gdzie powiedzmy wokół różnych ośrodków naukowych w całej Polsce ornitolodzy już tak naukowo zajmujący się ptakami skupiali się. No i oczywistym było, że jakby ich obszar działania będzie głównie związany z tymi ośrodkami, czy dookoła tych ośrodków naukowych. I powiedzmy w zachodniej Polsce, czyli tutaj powiedzmy w tej linii Gorzów-Zielona Góra, nie było jeszcze wtedy tak silnego ośrodka naukowego, jakim jest w tej chwili Uniwersytet Zielonogórski. I powiedzmy generalnie był tutaj region dzisiejszego województwa lubuskiego penetrowany przez ornitologów związanych na południu z ośrodkiem wrocławskim, na północy regionu z ośrodkiem poznańskim. I właśnie pod koniec lat 70., w latach 80., dzięki działalności też klubu przyrodników, ówczesnego lubuskiego klubu przyrodników ze Świebodzina, tamtejsi ornitolodzy, między innymi Tomek Krzyśków, Andrzej Jermaczek, no postanowili, że dlaczego by nie wyodrębnić takiego regionu tutaj, takiego charakterystycznego, tak jak powiedzmy dawna, historyczna mniej więcej ziemia lubuska w granicach, obecnych granicach Polski, czyli obszar między Odrą a Wartą, Odrą na południu, Wartą na północy i Doliną Obry i Noteci na wschodzie. I to jest tak naprawdę jakby tak ornitologicznie ta ziemia lubuska, którą my tutaj w akurat tej pozycji opisujemy, tak? Czyli ta, można powiedzieć, północna część województwa lubuskiego. To wynika właśnie z tych pewnych takich historycznych uwarunkowań. Dla tych, którzy chcieliby przeczytać książkę, i to też podpowiem, że znajdą tam oczywiście taki szerszy kontekst tego, a jeszcze uzupełnię, że to też jest napisane tutaj we wstępie, że no planujemy, żeby to był rzeczywiście tylko przyczynek, czyli pierwsza część do już takiego większego dzieła, które być może w przyszłości powstanie, i wtedy już będziemy mówić o awifaunie województwa lubuskiego jako całości.
Ze wstępu do Lubuskiego Atlasu Ornitologicznego ja taki skrót przeczytam, którego dokonałam. Pierwsza dekada XXI wieku to okres dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych w Polsce. Nie pozostaje to bez negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i poszczególne jego komponenty. Najczęściej objawia się to niszczeniem siedlisk i w konsekwencji zmniejszeniem lokalnej różnorodności gatunkowej flory i fauny. Jednocześnie pewna część gatunków roślin i zwierząt, charakteryzujących się większą plastycznością siedliskową, dostosowuje się do szybko zmieniających się warunków, zwiększając swoje zasięgi występowania oraz liczebność. Jedną z grup zwierząt cieszących się szczególnym zainteresowaniem nie tylko wśród zawodowych biologów, ale i obserwatorów przyrody, amatorów, są ptaki. I potwierdzasz tą tezę, że zawartą w tym wstępie, że ptaki najbardziej nas interesują, chcemy je podglądać, widzimy je wokół siebie, i czy one są w stanie tak plastycznie dostosować się do tych zmieniających się warunków siedliskowych?
Nieskromnie powiem, że zacytowałaś moje słowa. Akurat to jest fragment, który ja tutaj przedstawiałem. Tak, no właśnie tak jest, dlatego że ptaki są, można powiedzieć, wszędzie. Bardzo łatwo się je obserwuje. I myślę, że właśnie są takim elementem przyrody, który po prostu zaciekawia. Tak widzimy, nawet siedząc, nie wiem, w kuchni, przy oknie, widzimy gdzieś tam wróbla skaczącego, który no, albo skacze, albo gdzieś nagle ucieka, gdzieś odlatuje. Mamy srokę, znamy przecież opowieści też słuchaczy, tak jak to sroki, nie wiem, wyjadają karmy kotom, psom, czyli robią rzeczy, które nas po prostu interesują, którymi my się zaczynamy obserwować ich zachowanie, zastanawia
i są
nas.
Częścią dzikiej przyrody, którą właściwie mamy na wyciągnięcie ręki, bo wystarczy sobie zamontować na oknie, na parapecie karmnik i możemy je podglądać z bardzo bliskiej odległości.
Tak, no w zasadzie oczywiście są ekstremalne przypadki, że ptaki, dzikie zwierzęta jedzą nam z ręki, tak? Bo tak możemy nauczyć przecież również i sikorki w parkach i nie wiem, kaczki, łabędzie gdzieś przy stawach. Więc bardzo łatwo je obserwować. Są blisko nas i jakby właśnie są częścią z drugiej strony tej dzikiej przyrody, czyli czegoś, no, skąd tak naprawdę pochodzimy, nie? Więc to no, ptaki na pewno no, są tak, ucieszyły się taką estymą wśród no, szerokiego grona odbiorców. Do tego, oprócz tego, że wyglądają, to jeszcze cały czas obserwujemy całe spektrum ich dźwięków, głosów wydawanych, które też nas zachwycają, niekiedy denerwują, ale są, tak? I mamy je wokół siebie. Porównajmy, jak trudniej jest znacznie obserwować nawet najbliższe nam różnego rodzaju żyjące w otoczeniu nas ssaki. Wieczorami gdzieś tam zobaczymy jeża, czasami jakaś kuna przemknie po ulicy, gdzieś tam w oddali jadąc samochodem wzdłuż, nie wiem, lasów czy pól, jest sarna, jedna,
lisów
druga.
Dużo
czasami
ostatnio
są lisy, tak? No ale no to jest kilka. Dla specjalistów czasami idąc tak drogą gdzieś tam dojrzy kilkanaście różnych gatunków ssaków, natomiast w tym samym czasie możemy mieć kilkadziesiąt różnych gatunków ptaków. I to jest właśnie ta przyczyna, dla której ptaki po prostu są fajne, a jednocześnie z punktu widzenia już takiego naukowego stosunkowo łatwym obiektem badawczym, jeśli chodzi o takie określenie, gdzie, jakie gatunki występują. Stosunkowo oczywiście mówię w porównaniu do innych grup zwierząt, bo też tak naprawdę nie wymagają bardzo specjalistycznych sprzętów, jak na przykład obserwacje czy nasłuchy nietoperzy, tak, żeby to wykonywać, potrzebujemy detektory ultradźwiękowe. Ptaki nawet tak naprawdę bez lornetki da się oglądać. Co więcej, wiele metod badawczych ptaków polega na tym, że w zasadzie się nie podnosi lornetki, tylko się słucha. Tak, czyli idziemy i notujemy odzywające się ptaki, gdzieś tam śpiewające samce różnych gatunków, werblące w drewno dzięcioły i tak dalej, i tak dalej.
Książka jest bardzo pięknie wydana, zawiera obszerny materiał naukowy. Jak długo przygotowuje się takie dzieło?
No, to jest
nagrodzone.
Dziękuję. To jest praca bardzo dużego zespołu ludzi, bo w sumie łącznie z obserwatorami, którzy zbierali dane w terenie, to jest kilkadziesiąt osób. Koncepcja narodziła się pod koniec pierwszej dekady tego XXI wieku, czyli w latach 2006-2007, kiedy zaczęliśmy prace właśnie koncepcyjne, w jaki sposób zbierać dane, w jaki sposób je w przyszłości, wtedy o tym mówiliśmy, w przyszłości porównywać te dane z dotychczasowym stanem wiedzy. I badania terenowe trwały od 2008 do 2016 roku, czyli to jest 8 sezonów. Oczywiście pierwotnie byliśmy bardzo optymistyczni, zakładaliśmy, że pewnie tam z 5 lat zrobimy wszystko i już będzie fajnie. No, okazało się, że nie jest to takie proste, że obszar Ziemi Lubuskiej jest oczywiście duży. Na stosunkowo nieliczną grupę obserwatorów ptaków w województwie lubuskim, co trzeba sobie powiedzieć, że powiedzmy nasze grono tutaj w województwie to jest kilkadziesiąt, maksymalnie kilkadziesiąt osób, które na tyle dobrze rozpoznaje ptaki, umie je badać w terenie, że jest w stanie dostarczyć nam wiarygodnych informacji. Więc proces jakby zbierania danych to jest ten główny, to jest około 8 lat było i już potem rok opracowania tych danych, tak, czyli przygotowania baz danych, analiz, które z tych baz danych wynikają i pisania tekstów. I w zasadzie ostatnie pół roku to już tylko proces wydawniczy, czyli współpraca z wydawnictwem Sowicyną Uniwersytetu Zielonogórskiego, poprawki, korekty, ostateczne tam dopracowanie szaty graficznej i wydanie.
No dzisiaj to brzmi imponująco w dobie takiego życia konsumpcyjnego, kiedy wszystko chcemy mieć już natychmiast. Mówisz o latach pracy. Ptaki lęgowe, czy są dla nas, dla województwa lubuskiego, czy dla ziemi lubuskiej, o której mówisz, o tym historycznym miejscu, w tym kontekście województwa lubuskiego, czy to są, czy te ptaki są charakterystyczne dla nas, które opisywaliście?
To znaczy, tak, z jednej strony takim, no, nikogo nie trzeba o tym przekonywać, wyjątkowym miejscem jest Park Narodowy Ujście Warty i mokradła Parku Narodowego Ujście Warty, gdzie gniazduje wiele gatunków ptaków, w tym szereg gatunków takich wodnobłotnych, które są po prostu rzadkie z jednej strony dlatego, że siedlisk wodnobłotnych jest coraz mniej, a z drugiej strony, że są to gatunki no, w ogóle rzadkie w skali powiedzmy kraju, do takich należą szablodziób czy szczudłak. Ostatnie też, ostatnia ostoja populacji takiego niewielkiego ptaka, ale bardzo, bardzo zagrożonego, jakim jest wodniczka, to też jest właśnie takie miejsce. I więc to są takie ptaki, no, które, na które szczególną uwagę jakby trzeba zwrócić. A z drugiej strony mamy też takie gatunki charakterystyczne, to znaczy one nie są rzadkie, są rozpowszechnione, ale na przykład dlatego, że ziemia lubuska jest no, bogata w lasy, szczególnie w bory sosnowe, to mamy dużo takich gatunków właśnie leśnych. A jednocześnie na przykład w skali Europy zagrożonych i chronionych na przykład poprzez zapisy w dyrektywie ptasiej, takie jak dzięcioł czarny, lerka, czyli skowronek borowy, albo takie pospolite, a jednak miłe do obserwacji ptaki, jak ta na okładce Sikora Czubatka. To jest ptak borów i ona jest rzeczywiście u nas niemalże wszędzie. I fajnie, nie? Że jest taki ptaszek.
To znaczy, można powiedzieć, że jest takim charakterystycznym lubuskim ptakiem lęgowym?
Znaczy, ona oczywiście występuje w skali całego kraju, ale ponieważ ma mnóstwo siedlisk dostępnych na ziemi lubuskiej, to po prostu też jest niemalże wszędzie.
Mhm. Dostałeś do badania, czy dostajesz na pewno dużo materiału, ale to jest też materiał dźwiękowy. Tutaj chciałam nawiązać do tego trzeciego sezonu streamingu z Gniazda Żurawia, z projektu edukacyjnego Żuraw w lesie, w którym również uczestniczyłeś, pomagałeś właściwie przygotować się do tego streamingu, jeśli chodzi o wyłapywanie dźwięków. Co jest ważne w takiej akcji?
To znaczy, tak już zaczynając, stwierdziliśmy, że oprócz informacji, które przekazuje nam kamera, czyli informacji wideo, informacji wzrokowej, w świecie ptaków bardzo istotna jest informacja głosowa. Generalnie bardzo dynamicznie rozwijającą się nauką jest bioakustyka, czyli właśnie stosowanie narzędzi związanych z akustyką, z głosem, z dźwiękiem do badań przyrody, zjawisk biologicznych. No, jak wspomniałem nawet wcześniej, tak, ptaki są bardzo charakterystyczne, między innymi dlatego, że gro informacji przekazują sobie nie tylko za pomocą sygnałów wizualnych, ale za pomocą dźwięków, czyli głosów wydawanych przez siebie albo gdzieś tam głosów wydobywanych mechanicznie, tak jak na przykład dzięcioły, które werblą, czyli stukając dziobem w drewno.
Czyli ten streaming, ta związany też z obserwacją właściwie, no, nie byłby możliwy w takim pełnym zakresie bez dźwięku.
Tak, ponieważ, to znaczy, oczywiście byłby możliwy, natomiast byłby
ale
po prostu uboższy
do badania
o pewne informacje, które mogłyby być konieczne. Na przykład oczywiście wszyscy znamy klangor żurawi, znamy ten donośny głos, znamy również mniej
nie wszyscy,
więcej...
Marcin, nie wszyscy.
No, dobrze, albo wielu z nas, ale myślę, że słuchacze tej audycji to akurat chyba wszyscy.
No, mam nadzieję, że tak.
Wielu z nas zna i kojarzy oczywiście ten głos. Znamy, powiedzmy, z punktu widzenia takiego biologiczno-biomechanicznego, w jaki sposób powstaje ten głos, czyli jak go ptaki po prostu wydobywają z siebie, ale natomiast nie wiemy do końca, jakie on ma znaczenie, jakie ze sobą niesie informacje. Co więcej, ja oczywiście mam dużo większe doświadczenie z bocianami, ponieważ też dużo czasu zająłem się właśnie badaniem głosów bocianów. Na pierwszy rzut ucha, można tak powiedzieć, my słyszymy po prostu
klekot.
I jeden czy drugi się od nie różni między sobą. Podobnie wydaje nam się, że wszystkie wróble ćwierkają tak samo, wszystkie sikory gdzieś tam popiskują, czy śpiewają tak samo, zięby i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy się użyje bardziej wyrafinowanych, a może prostych, ale po prostu pomysłowych metod, jak na przykład obejrzenie sobie sonogramu takiego dźwięku, albo chociażby odtworzenie go w zwolnionym tempie, czyli coś, co normalnie nasze ludzkie ucho nie wyłapuje, ale natomiast ptaki potrafią wyłapać, no to zauważymy, że tam są różnego rodzaju różnice między tymi głosami. No a jeżeli są różnice, to znaczy, że te głosy mogą mieć różne znaczenie albo nieść różną informację.
Nagrywałam z tobą i audycje, i reportaże. Zauważyłam, że kiedy mowa jest o żurawiach, zawsze, Marcin, ty nawiązujesz do bocianów. Ale skoro jesteśmy przy bocianach, to jeżeli możesz wytłumaczyć, co takiego charakterystycznego ptaki mogą przekazywać przez ten klekot dla nas, który jest bardzo taki...
To wydaje się taki jakby
taki
prosty i mechaniczny.
Prosty, mechaniczny, taki, który nie ma w sobie może tego, co mógłby mieć klangor, czy ma klangor.
To znaczy, tak, jeżeli na
nie
przykład...
Nie jest to śpiew. trudno powiedzieć, że klekot jest śpiewem.
Oczywiście, że nie, to jest po prostu czysty głos jakby wydawany mechanicznie, czyli w przypadku bocianów tak stukanie dwóch połówek dzioba o siebie. Natomiast ten klekot może być szybszy bądź wolniejszy. Może być ileś tam więcej lub mniej uderzeń na sekundę. Również głośność tego klekotu może być różna i on może być poprzedzony bądź nie różnymi innymi dźwiękami, ponieważ bociany nie tylko klekoczą, ale także syczą, piszczą. On może być poprzedzony różnymi innymi jeszcze głosami. I wstępne moje badania na przykład pokazują, że inaczej zupełnie klekoczą wobec siebie bociany w parze, czyli samiec i samice, które tworzą parę, a inaczej wobec innych bocianów, które gdzieś tam w okolicy się znajdują, które mogą stanowić jakieś tam potencjalne zagrożenie dla takiej pary. Więc jedną z funkcji klekotu również jest na przykład rozpoznawanie się ptaków w parze. To znaczy, też moje obserwacje na to wskazują, że na przykład wieczorami, czy bardzo wczesnym, tak przy o świcie, kiedy jeszcze gdzieś tam jeden ptak przylatuje do gniazda, drugi jest na tym gnieździe obecny, kiedy takie rozróżnianie się wzrokowe jest utrudnione, po prostu jest mało światła, to wtedy dużo częściej ptaki klekoczą i najprawdopodobniej to właśnie ma znaczenie takie, że się po prostu rozpoznają po głosie. Oczywiście to jest właśnie tak, że my, dla nas to się wydaje jednolite i nie jesteśmy tak w stanie bez uzbrojonego ucha, bez odpowiednich narzędzi tego wychwycić. Natomiast no, ptaki to potrafią i z pewnością to wykorzystują.
I to, o czym teraz mówiłeś, to jest właśnie materia atlasu, Lubuskiego Atlasu Ornitologicznego.
Akurat nie. Takie jakby to, o czym opowiadałem przed chwilą o tym klekocie, to są rzeczy związane już z takimi, no, z biologią poszczególnych gatunków czy grup ptaków. Natomiast Lubuski Atlas Ornitologiczny mówi o występowaniu ptaków, i tu jeszcze też podkreślę, ptaków lęgowych, czyli tych, które u nas przystępują do rozrodu na ziemi lubuskiej. Po prostu o rozmieszczeniu, gdzie te ptaki są, oraz dla niektórych gatunków również próbowaliśmy szacować liczebności populacji tych ptaków na ziemi lubuskiej. No właśnie po to, żeby wiedzieć na przykład, które fragmenty ziemi lubuskiej są bogate, że tak mówimy, w ptaki. Jednocześnie to również świadczy o bogactwie w ogóle bioróżnorodności w danych fragmentach, gdzie na przykład następowały wyraźne zmiany liczebności tych ptaków, w których miejscach. No i oczywiście jak poszczególne gatunki, ich liczebność i rozmieszczenie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat się zmieniły.
Powiedz, jeżeli dostajesz taki materiał, który jest dla ciebie w jakiś sposób miarodajny, to co ty z niego wyczytujesz? I czy taki materiał pozyskany w czasie streamingu to jest właśnie materiał dla badacza, dla ornitologa?
Oczywiście. To jest świetny materiał, dlatego że po pierwsze jest on zebrany w jakby może nie tyle kontrolowanych, ale dobrze opisanych przez nas warunkach. Czyli my wiemy, a mając w ogóle do dyspozycji jeszcze właśnie zapis wideo, my jesteśmy w stanie stwierdzić, w jakim kontekście, czyli co się działo w momencie, kiedy dany ptak, nie wiem, zachował się w taki czy inny sposób, wydał taki czy inny dźwięk, głos, że postąpił tak albo inaczej.
Przypomnę jedną z takich sytuacji, którą też Piotr opisywał, Piotrek Dziełakowski, który pod koniec audycji przed 22 pojawi się. Kiedy na przykład wychodzi tak przed kamerę jakiś jeleniowaty albo ptak innego gatunku, o takim kontekście mówisz?
Tak, tak, bo to jest na przykład... Ja też jakby podrzucę tu jednak z bocianów przykład. Dlatego, że jakby na żurawiu, jeśli chodzi o żurawia, to my dopiero zbieramy te dane i one zostaną takie poddane analizie. Natomiast w przypadku bociana to już mam przeanalizowane. Znowu, słyszymy, powiedzmy, gdybym nagrywał sam klekot bocianów, czyli sam głos, tak, przy jakimś gnieździe bociana, no to bym tylko usłyszał, że ptak tak klekocze i mógłbym przypuszczać, dlaczego on w danym momencie to zrobił. Natomiast jeśli mam I to się potwierdziło, tak? Właśnie dzięki połączeniu nagrywania wideo i foni, jeżeli widzę, co się dookoła gniazda działo w międzyczasie, to już jestem w stanie ten klekot jakby zinterpretować bardziej dokładnie i co więcej, dzięki temu wiedzieć, że aha, to jak tak ptaki klekoczą, to znaczy, że to jest jakieś zagrożenie, a jak inaczej, to znaczy, że to jest jakieś tam, powiedzmy, powitanie w obrębie pary. Mhm. I w tym kontekście ten streaming związany z streaming z gniazda żurawia jest w ogóle unikalny, dlatego że no tu mamy właśnie zebranie tak naprawdę kompletu danych o biologii gatunku i możemy sobie te różnego rodzaju nauki połączyć, właśnie bioakustykę z behawiorem, czyli z badaniem zachowań ptaków, z punktu widzenia takiego ewolucyjnego, oczywiście to jest tak dużo powiedziane, ale dlaczego, jakie znaczenie przystosowawcze ma dane zachowanie, albo innymi słowy, dlaczego ptak się zachowywał w ten, a nie inny sposób, albo jakie były skutki na przykład danego zachowania.
A to, że ptak no, nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest nagrywany, czyli zachowywał się, można przypuszczać, bardzo naturalnie. To też jest zapewne ważne w no, takim
to
badaniu.
Jest, tak, tak. No właśnie to jest... oczywiście ptaki nie mają świadomości jako takiej, że coś się wokół nich dzieje i że człowiek je właśnie rejestruje i one w jakiś sposób się do tego odnoszą. Dlatego... no widzimy po prostu dzikie zwierzę, więc łatwo nam, dzięki temu wiemy, że to nie jest zwierzę, które jest hodowlane, które ma jakieś, na przykład wynikają jego zachowania z tego, że nie wiem, wychowywał je człowiek albo przez jakiś czas na przykład było leczone w lecznicy dla zwierząt i zostało wypuszczone. Możemy wnioskować po prostu o tym, co się dzieje tak naprawdę z dzikim zwierzęciem.
A w jaki sposób do Lubuskiego Atlasu były pozyskiwane właśnie materiały do badania?
A tutaj to są po prostu godziny spędzone w terenie, setki godzin w zasadzie spędzone w terenie przez obserwatorów.
No powiedziałeś, że po audycji od razu jedziesz w teren.
Tak, tak. Nie chcemy spocząć na laurach i nie interesuje nas już tylko ta ziemia lubuska ornitologiczna, ale cała ziemia lubuska, czy w zasadzie całe województwo lubuskie.
I na czym te wyjazdy i te obserwacje polegają?
No po prostu w tej chwili nasze prace są typowymi pracami faunistycznymi, przynajmniej w tym zakresie, który tutaj w tej chwili przeprowadzamy. Faunistycznymi, czyli interesuje nas, co i gdzie występuje. Mamy w ten sposób to porobione, że z jednej strony w takiej dużej skali obszar województwa podzielony na takie duże kwadraty 10 na 10 kilometrów i w małej skali obszar miasta Zielonej Góry podzielony na kwadraty kilometr
na kilometr. Każdy z was
kilometr.
Ma taki kwadrat
tak,
przydzielony?
Po kilkadziesiąt kwadratów przydzielonych, no i trzeba po prostu kilka razy w roku dany kwadrat, tak w sezonie lęgowym szczególnie, odwiedzić, żeby stwierdzić, gdzie, ile, jakie gatunki w danym kwadracie się znajdują, oszacować dla niektórych liczebność. No, i to na tym polega jakby takie główne założenie zbierania danych w terenie. Mhm. Przynajmniej właśnie w tego typu badaniach faunistycznych, tak, gdzie chcemy powiedzieć, co i gdzie i ewentualnie ile występuje.
Czyli ta książka, Lubuski Atlas Ornitologiczny, to jest tylko wstęp do kolejnej, większej publikacji.
No mamy nadzieję, tak? No, naszym marzeniem jest, ponieważ tak samo jak tutaj we wstępie to opisujemy, ważnym jest, z punktu widzenia, patrząc na to, jak zmienia się środowisko, jak człowiek oddziałuje na środowisko, ważnym jest, żeby dać tym, którzy decydują o tym, co się dzieje wokół nas, jakieś narzędzie do tego, żeby zobaczyli, że aha, tutaj jest jakiś bardzo cenny obszar, może warto go zachować, może tutaj warto nie inwestować, albo objąć go jakąś szczególną ochroną.
Myślisz, że tak będzie?
Nie wiem, natomiast jak nie zrobimy nic, no to nie będziemy mieli żadnych argumentów, a liczę na to, że ponieważ my jako, jak już wspomniałem, tak, ci, którzy zajmują się naukami ścisłymi, myślimy o tym w sposób ścisły i metodyczny, no będzie to takie jednoznaczne narzędzie pozwalające opisać stan środowiska przy pomocy ptaków, właśnie czy to w naszym regionie lubuskim, w województwie lubuskim, czy w skali Zielonej Góry, jak to robimy teraz?